Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Pana Jarosława, który realizuje dźwięk. Witamy goście. Gośćmi dzisiaj są ksiądz Tomasz Matyjaszczyk ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, ze wspólnoty świętego Tymoteusza w Gubinie, współorganizator przystanku Jezus, psychoterapeuta. Witamy serdecznie. Jest ksiądz z nami?
Szczęść Boże, witam serdecznie. Tak, jestem.
Tak, i dziękujemy bardzo. I teraz pan Robert Kościuszko, powieściopisarz, mąż i ojciec czwórki dzieci, wydawca, rzecznik prasowy przystanku Jezus. Serdecznie witamy.
Witam was i witam wszystkich słuchaczy.
Pan już w programie telewizyjnym występował też. Teraz będzie dalszy ciąg, ale tak troszeczkę z innymi punktami tego programu.
Także
dzisiejszy temat to małżeństwo, to znaczy razem, a nie osobno.
No, pan Robert Kościuszko zaproponował nam ten temat, który zresztą jest nam bardzo bliski i może w innych sformułowaniach, ale często poruszany. Dlatego, że zawierając związek małżeński, już nie jestem ja i ty, tylko jesteśmy my. To znaczy, tak powinno być, a bywa w życiu różnie. I o to właśnie chodzi, żeby pracować nad tym, nad tą rzeczywistością nową, którą nasze małżeństwo stworzyło w naszym życiu. Sakrament stwarza właśnie nas jako jedność stojącą przed Bogiem, mamy swoje zadania. I no, jeżeli nie staramy się być tą jednością jako my, no to z tym się wiążą najróżniejsze potem problemy i motanie się małżonków właśnie w niezrozumieniu. Ale nasi prelegenci, myślę, że tą sprawę wyjaśnią. Ksiądz Tomasz Matyjaszczyk miał tu siedzieć obok nas, ale no niestety pewne sprawy techniczne cofnęły go do domu, ale jest z nami telefonicznie. Także księdzu Tomaszowi udzielamy najpierw głosu. Prosimy bardzo, księże Tomaszu.
No niestety rzeczywiście po 70 kilometrach drogi zepsuł mi się samochód, więc musiałem wrócić, ale cieszę się, że mogę być przynajmniej przez telefon. Kiedy rozmawialiśmy z Robertem i tak zastanawialiśmy się, jak wszystko poukładać w tym dzisiejszym programie, to tak doszliśmy do tego, że może warto zacząć od początku. I czasami niektóre problemy w małżeństwie zaczynają się od tego, że chyba nie do końca przygotowani młodzi ludzie wchodzą w ten związek. Ja oprócz tego, że jestem księdzem już od ładnych paru lat, od trochę ponad roku pracuję też w poradni zdrowia psychicznego, przyjmuję jako psychoterapeuta. W ostatnim czasie zaczęły się też pojawiać różne takie pary, trochę na granicy rozpadu związku. I kiedy jakoś próbujemy szukać przyczyn, to wydaje się, że często problem jest na samym początku. To znaczy, jeśli człowiek wchodzi w związek małżeński, bardziej uciekając przed swoją poprzednią rodziną, przed różnymi problemami, z którymi się wcześniej gdzieś tam w tej rodzinie zderzył, przed różnymi trudnymi sytuacjami, przed jakąś sytuacją przemocy czy alkoholu, co niestety dzisiaj jest coraz częstsze. I ma taką cichą nadzieję, że jakby samo wyprowadzenie się z domu spowoduje, że nagle wszystkie problemy znikną, to później po jakimś czasie, kiedy mija ten taki pierwszy moment wielkiego zakochania i takiego zauroczenia sobą, i dochodzi do głosu szara, zwykła, codzienna rzeczywistość, okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste, jakby się chciało i że człowiek tak naprawdę, no właśnie, z domu uciekł, ale trafił czasami do takiego samego punktu, z którego wyszedł. No, pracuje z takimi parami, które na przykład właśnie coś tam się nie udało i po latach dochodzą do takiego punktu, że tak samo chcieliby uciec teraz z tej swojej rodziny, którą tworzą, jak kilkanaście lat temu uciekli z domu rodzinnego. I to trochę jest takie zamknięte koło. Jeśli człowiek jakoś nie przyjrzy się sobie, nie zobaczy tak naprawdę, o co w związku małżeńskim chodzi, to rzeczywiście może tak przez całe życie szukać w nowych związkach, w nowych układach, w nowych relacjach i ciągle odkrywać, że nie znajduje tego, czego tak naprawdę szuka.
Tak, proszę księdza, jest racja. Ale ksiądz jako właśnie psychoterapeuta z różnymi sytuacjami się spotyka. Może jeszcze jakieś parę takich przykładzików, które by uzmysłowiły słuchaczom, na czym polega ten w rezultacie brak jedności?
no, układać to się może bardzo różnie. A od takiej sytuacji, gdzie ludzie gdzieś żyją ze sobą, rozmawiają ze sobą, no właśnie, rozmawiają. Gdzie żyją ze sobą i dochodzą do tego, że już tak naprawdę nie mają o czym ze sobą rozmawiać, że jakby są pod jednym dachem, przez kilkanaście lat łączą ich na przykład dzieci, które wiadomo w każdej rodzinie są ważnym elementem, ale dzieci wychodzą z domów i nagle okazuje się, że zostaje tak ogromna pustka, którą nie wiadomo czym zupełnie zapełnić, bo relacja gdzieś już dawno taka bliska, bezpośrednia, gdzieś trochę się rozmyła w tym takim codziennym trochę zabieganiu. Po sytuacje takie, w których no właśnie ludzie dochodzą do czegoś takiego, że nie tylko trudno im czuć coś pozytywnego do siebie, ale wręcz odzywają się jakieś bardzo trudne emocje, jakieś sytuacje, gdzie ludzie no mówią sami o sobie, że w miejsce kiedyś zauroczenia pojawi się już teraz obrzydzenie i ludzie zastanawiają się, jak to się w ogóle stało, że ze sobą się połączyli. A właśnie no wydaje się, że wszystko się zaczęło gdzieś na początku, gdzie trochę nie do końca pewnie świadomie, no właśnie, wybierali siebie, gdzie trochę nie do końca świadomie decydowali się na taką formę życia. Trochę jakby rozmijając się z taką trochę hollywoodzką wizją szczęśliwości, że jak już są dwoje razem, to już będzie zawsze kolorowo i pięknie i szczęśliwie. Tymczasem no, życie przynosi różne wyzwania, którym trzeba umieć stawiać czoło.
No i jeżeli mamy tworzyć jedność ze współmałżonkiem, no to raczej to ma być jedność między dwoma osobami. No jest jeszcze osoba Boga, ale to już tak. Jest ktoś dużo wyżej. Natomiast no już na tym poziomie ziemskim to poza małżonkami nie powinno być już trzeciej osoby, a jednak się zdarza. Bo bardzo silne więzi matki z dzieckiem powodują, że córeczka czy synek już założył własną rodzinę, ale ciągle on jest ten najważniejszy w życiu tej teściowej czy mamusi, prawda? I ona nie odpuszcza. I nie odpuszcza, a on wówczas jest problem z nawiązaniem właściwych relacji ze współmałżonkiem, bo na prawo i na lewo to się nie da dwóch jedności utrzymać, tym bardziej, że to są na ogół wtedy różne oczekiwania, różne żądania. Zetknął tak. Się z tym ksiądz.
Ostatnio na przykład taka ciekawa sytuacja. Młode małżeństwo, rzeczywiście takie po, nie wiem, dwa miesiące temu miałem to szczęście błogosławić im związek małżeński i doszło w tej rodzinie do wypadku. Rzeczywiście mąż dosyć poważnie poturbowany trafił do szpitala. Trzeba było przejechać do innego miasta, żeby tam rzeczywiście go odwiedzić. I zaraz po wypadku żona, akurat tak się złożyło, że z ojcem tego chłopaka pojechała do tego szpitala wspólnie. I ojciec był bardzo zdziwiony i bardzo zbulwersowany, że do właśnie tego pomieszczenia lekarskiego jest poproszona żona, a on nie. I tak trochę na zasadzie, no ale przecież to mój syn i w ogóle. I no właśnie zaczął rozmowę też ze mną, pytając się, czy to tak może rzeczywiście teraz być. Więc no powiedziałem tak, właśnie na coś takiego błogosławiłem też panu synowi. Będą teraz już oboje jednym ciałem. Opuści mężczyzna swojego ojca, swoją matkę, jak pokazuje księdza rodzaju, po to by połączyć się ze swoją żoną. I odtąd już nie, no właśnie. Już ta więź będzie zdecydowanie ważniejsza niż wszelkie inne życie.
To jeden z bardzo wielu przykładów, które no, mogą kończyć się albo jak znalazł się właśnie na miejscu ksiądz, jeszcze na dodatek wykształcony w rozmowach takich trudnych, potrafił wyjaśnić i ten autorytet księdza został w jakiś sposób zaakceptowany. Ale często bywa tak, że mamuśka nie odpuści. Nie odpuści i no jest tragedia, bo się nie da na prawo i na lewo żyć. I małżeństwo bywa, że zamiast się jednoczyć, to zaczyna się rozchodzić.
Ktoś tutaj trochę słuchając na bieżąco audycji podesłał mi na fejsie takie ciekawe zdanie, które myślę jest całkiem niezłym podsumowaniem tego. Ślub to znaczy oficjalny pogrzeb pana młodego połączony z narodzinami teściowej. Jeśli rzeczywiście do czegoś takiego dochodzi, no to od samego jakby startu ten związek będzie jakoś trudny.
Tak. Czy ksiądz jeszcze teraz chciał coś nam powiedzieć, jeszcze coś ma tam zanotowane, co byłoby pilnie do powiedzenia, czy w dalszej części już audycji?
No jeszcze jedna taka rzecz, na którą jakoś zwróciłem uwagę w tej takiej swojej praktyce gdzieś pomocy małżeństwom w ostatnim czasie.
Tak.
To, że często jakimś problemem, który jest może na początku niezauważalny, a później narasta i narasta, to jest kwestia pewnej nieumiejętności komunikacji ze sobą. To znaczy, miałem taką ostatnią sytuację, gdzie spotkałem się raz z małżonką, przyszła na kilka spotkań, przeżywając jakiś tam rzeczywiście trudny moment. Kiedy zobaczyliśmy, że to trudność dotyczy jakoś relacji rzeczywiście w małżeństwie, to zaproponowałem, czy nie chciałaby przyjść z mężem. I przyszli z mężem. I co się okazało, że no, mając wrażenie tego ich rozmawiania, rzeczywiście no, nie była to łatwa rozmowa. Rozmawiali gdzieś o trudnych rzeczach, jakoś trochę i momentami gdzieś ponosząc się też emocją. Ale kiedy przyszli na następne spotkanie, to oboje stwierdzili, że rzeczywiście warto, że coś się zmieniło, że to, że w ogóle sobie te trudne rzeczy powiedzieli, było jakimś momentem do tego, żeby na nowo jakoś spróbować się rozumieć. Więc takie najbardziej ogólne przesłanie i najbardziej ogólna zachęta, którą jakby kierowałbym do wszystkich małżonków, warto rozmawiać. Warto rzeczywiście szukać tego porozumienia. I tak jak powiedział to papież Franciszek jakiś czas temu, media to dosyć mocno podchwyciły, że on nie boi się, kiedy w małżeństwie gdzieś lecą talerze, nawet kiedy są trudne emocje, ale ważne, żeby ludzie dochodzili do porozumienia, żeby rzeczywiście nad gniewem nie zachodziło słońce. Więc to jest jakby to przesłanie, myślę wyjściowe, i na ten moment mogę przełączyć się na odbiór.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest ksiądz Tomasz Matyjaszczyk, będzie nam towarzyszył. Jeszcze włączy się w audycję, także serdeczny Bóg zapłać, księże. No tak, to są te sytuacje z brakiem komunikacji i dlatego my w naszej audycji od samego początku proponujemy małżeństwom udział w rekolekcjach spotkania małżeńskie. To jest najbardziej w pigułce, najkrótsze, bo tylko weekendowe rekolekcje, gdzie można z powodzeniem, niezależnie od tego, na jakim etapie wzajemnego porozumienia się jest, czy już bardzo się kochamy, czy nie za bardzo, czy już pozew rozwodowy złożony, można odbudować te relacje. To jest naprawdę coś, wspaniała propozycja już szereg lat funkcjonująca w Polsce. Pan Robert Kościuszko. Proszę bardzo.
Bardzo, bardzo się cieszę, że rozmawiamy, kontynuujemy właściwie ten temat jedności małżeństwa, że małżonkowie i małżeństwo to jest razem, a nie osobno. Jak pamiętacie, drodzy słuchacze, we wcześniejszym programie dzisiejszym mówiliśmy o pokusach ze strony kariery zawodowej, które to są w stanie rozerwać małżeństwo. Natomiast teraz zauważyliście, że rozmawiamy już o więziach wewnątrz małżeństwa, o relacjach pomiędzy małżonkami a bliskimi osobami, ale na zewnątrz małżeństwa, czyli rodzicami, teściami. No i ksiądz Tomasz bardzo ciekawą rzecz nam wskazał, czyli trudność w komunikowaniu się, albo też pewien brak doświadczenia, ale ja bym to nazwał młodością, taką beztroską, wspaniałą, fajną młodością, która nie myśli za bardzo o przyszłości. I tutaj chciałbym to bardziej rozwinąć, czyli chciałbym zaprosić nas do takiego wyobrażenia sobie albo przypomnienia sobie nas, kiedy byliśmy jeszcze narzeczonymi, czy nawet jeszcze przed okresem narzeczeństwa, interesowaliśmy się, zakochaliśmy się może w niej czy w nim i żyliśmy raczej wyobrażeniami, marzeniami, jak to będzie wspaniale, kiedy będziemy razem. Kiedy pobraliśmy się, to też marzyliśmy, jak wspaniale będzie razem, że po prostu my będziemy tylko się kochać i będziemy razem, prawda? Pamiętamy te chwile, te romantyczne, wspaniałe chwile. I wtedy, w tych momentach nie uświadamialiśmy sobie, że nie pobraliśmy się tylko z tą osobą, ale pobraliśmy się tak właściwie z nią i z całą jej najbliższą rodziną, która wychowała tą osobę, przekazała jej swoje geny, swoje cechy, ale też wpoiła pewne tradycje rodzinne, pewne zwyczaje, pewne odruchy jakieś, jakimi rodzina żyła. I kiedy nie uświadamiamy sobie tego, to po pewnym czasie, po kilku miesiącach, a może po kilku latach, kiedy już pozderzamy się trochę z taką codzienną rzeczywistością, wspólnie oczywiście stawiamy czoła tej rzeczywistości, troszeczkę zaczynamy być zaskoczeni, że ja nie zauważałem w moim współmałżonku, jakie odzywają się cechy na przykład mojej teściowej czy mojego teścia, tak? I wiele z nas zaczyna obserwować coś takiego. Ja zawsze żartobliwie mówię moim młodszym kolegom, słuchaj, jak ty zakochałeś się w tej dziewczynie i zastanawiasz się, że może byście się pobrali, przyjrzyj się jej mamusi, ile waży na przykład, tak? Jaką będzie miała figurę twoja żona w przyszłości. To jest taki żart oczywiście, ale dziewczęto mogę powiedzieć, jak sobie radzi finansowo tatuś, tak, twojego narzeczonego, czyli jak mniej więcej on sobie będzie może radził w przyszłości, to też jest żart. Ale teraz idźmy już do bardziej poważnych, chociaż jeszcze może coś żartobliwego przytoczę. Jeden taki przykład, właśnie dokładnie z tej sfery, o której mówię. Moi znajomi, którzy pozwalają mi przytaczać ten przykład, tylko nazwę ich imionami, Zdzisław i Julia, opowiadali kiedyś taką historię zabawną z życia swojego domowego, kiedy byli młodym małżeństwem. No i to było tak, że Julia przygotowała jakiś smakowity obiad, było pierwsze danie, zupa, jakieś drugie danie, jakiś kompot, no i ta zupa w dużej ilości została jeszcze. No więc Julia włożyła tą zupę do lodówki i mówi sobie, aha, będzie pierwsze danie na jutro. Zupkę się odgrzeje i już jedna robota załatwiona. Natomiast Zdzisław podszedł do lodówki, otworzył ją i patrzy. O, zupa w garnku z poprzedniego dnia. No trzeba ją wyjeść, prawda? No bo nie może się zmarnować, prawda? Nawet jest takie przysłowie, oczywiście nie dotyczyło tej ich świeżej zupy, ale mój kolega mówi, lepiej zjeść i odchorować, niż by miało się zmarnować. Tak? To niektórzy mężowie, zawodowi wyjadacze domowi, którzy czyszczą lodówkę i są z tego dumni, i po prostu Zdzisław do nich należał. Więc Zdzisław wziął tą smakowitą akurat zupę, garnek między nogi i po prostu ją wyjadł. I bardzo, bardzo był zadowolony z tego powodu, bo przecież tak u niego w domu się robiło. Natomiast Julia przychodzi na ten drugi dzień, otwiera lodówkę i pyta się Zdzisława, ty gdzie jest ta zupa, gdzie ten garnek? No jak to gdzie? No była do wyjedzenia, to ją wyjadłem. Ale ona mówi, przecież to było pierwsze danie na dzisiejszy obiad. No bo przecież w jej domu, no to jak zupa zostawała, no to właśnie była tym pierwszym daniem, skoro było jej wystarczająco dużo, była tym pierwszym daniem na obiad. No i oczywiście po pewnym czasie uśmieli się, za każdym razem śmieli się, kiedy to wspominali. Nawet nam to z moją żoną opowiadali, są starszym od nas małżeństwem. I to taki prawdziwy, ale humorystyczny, ale prawdziwy przykład, jak nasze oczekiwania względem siebie nawzajem rozmijają się z rzeczywistością. A rzeczywistość jest tworzona przez długie lata przez nasze rodziny, które nas wychowują.
I teraz jeszcze może być tak, że mogą się z tego pośmiać, jeżeli mają naturę taką wesołą i umieją śmiać się z siebie i obrócić wszystko w żart, ale może być bardzo poważna obraza i awantura, co ty sobie myślisz, oczywiście, i tak dalej, także...
Oczywiście, jeśli zamiast zupy tutaj przykładem będzie coś bardziej kosztownego, tak? No, ja mogę powiedzieć, bardzo delikatnym tematem są finanse w rodzinie, prawda? Oczywiście nie dla młodych ludzi, którzy żyją miłością i bardzo, bardzo jest to wspaniały okres, kiedy człowiek jeszcze nie martwi się tam jakimiś finansami i woli jeszcze nie myśleć, że do życia są konieczne pieniądze. Ale no niestety zderzamy się z tą finansową rzeczywistością i zarówno w mojej rodzinie, mówię o pokoleniach, które nas wychowywały, o starszym pokoleniu z mojej rodziny, ale i w wielu innych rodzinach jest następująca prawidłowość. I wyobraźmy sobie coś takiego, że żona miała tatę, który był bardzo takim rzutkim, energicznym mężczyzną, żyłka do interesu, jak to moja babcia mówiła, zajmował się wszystkimi finansami, to on głównie zarabiał główne pieniądze, może był jedynym żywicielem rodziny w tamtych czasach i to on spłacał wszystkie należności, wszystkie rachunki, to była ta ostoja finansowa. Natomiast u męża mogło być odwrotnie. Na przykład zdarzały się takie sytuacje po wojnie, kiedy zabrakło tatusiów, tak? I mamusie musiały przejąć wszelkie zarządzanie finansami, nawet utrzymanie rodziny. I wielu mężczyzn z pokolenia naszych ojców właśnie zostało wychowanych przez mamy, dzielne matki, które zajmowały się finansami. I taki mąż ma oczekiwania, że to kobieta powinna zajmować się finansami. No i teraz wyobraźmy sobie, że w małżeństwie zaczynają spływać rachunki za prąd, za gaz, za jakieś ogrzewanie, jakieś czynsze. No i ona uważa, że to on powinien się zająć finansami, natomiast on uważa, że to ona powinna się zająć finansami, no bo przecież tutaj tata się zajmował, a tutaj mama. Na początku można pomijać to nieporozumienie, przez parę miesięcy jakoś tam odruchowo, powiedzmy, ktoś gasi te pożary finansowe, tak? Natomiast trzeba w końcu o tym porozmawiać. I tak jak ksiądz Tomasz powiedział, jeśli mamy problemy z komunikacją, ta sprawa może nabrzmieć do bardzo, bardzo poważnych problemów, które już wymagają pomocy z zewnątrz. No i to jest, myślę, znowu przykład naszego uformowania, naszego ukształtowania przez nasze rodziny, którego nie możemy pomijać. A więc, drodzy słuchacze, którzy jesteście może jeszcze narzeczonymi, po prostu chcieliśmy zaproponować wam coś takiego, może poradzić. Jeżeli uznacie to za mądre, to zastosujcie to. Spróbujcie przyglądać się rodzinie waszej ukochanej osoby. Co tam się dzieje? Jak kochają się rodzice? Jak komunikują się ze sobą? Tak? Czy mają dobre porozumienie? Jakie mocne cechy są w tym starszym pokoleniu, a może jakie braki, bo to wszystko będzie wkodowane, jest już wpisane w twojego przyszłego współmałżonka albo obecnego, jeśli jesteście młodym małżeństwem. Tak więc, no, tak wygląda sprawa kształtowania człowieka, który staje się współmałżonkiem.
To znaczy, są wtedy dwie drogi. Albo stwierdzam, że absolutnie nie widzę, żebym z taką osobą, która z takiej rodziny pochodzi, ma takie zwyczaje, mógł spędzić dalsze koleje mojego życia. Albo widząc te braki, próbujemy już teraz przed ślubem dogadać się na temat współpracy i tworzenia czegoś nowego. Mój dom pochodzenia był taki, twój taki, my będziemy jako my budować nowy dom, nową jakość, będziemy się starali. Co prawda stare będzie wyłaziło nam co chwilę, ale nie będziemy się tym przejmowali, tylko będziemy pracowali nad tym, by ukształtować nasz dom według założeń, które w tej chwili sobie przed sobą stawiamy. zadanie ambitne i na pewno do wykonania, ale wymagające i cierpliwości z obydwu stron, nie obrażania się, bo będziemy szereg razy wracali do naszych starych zwyczajów, które w naszej nowej, prawda, rodzinie, w naszym małżeństwie postanowiliśmy ich nie akceptować. Także tutaj to już trudno w tym momencie doradzać, jaką drogę obrać.
Tak, i ja myślę, że my próbujemy w tym momencie stosować ważną wskazówkę samego Pana Jezusa, który mówił: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I tutaj prędzej czy później my musimy dojść do prawdy o sobie samych, o naszym małżeństwie. I to też tak jak droga zbawienia, powiedzmy, droga zbawienia człowieka w więzi z Bogiem, tak? Najpierw w tym ogrodzie Eden wszystko wydawało się proste i wspaniałe, natomiast przyszło to, jakby to powiedzieć, można by powiedzieć w cudzysłowie, nieporozumienie, które tak naprawdę było grzechem, po prostu zawinił człowiek i musiała przyjść godzina prawdy, tak? Ale po tej godzinie prawdy, czyli po tym, jak Bóg orzekł, no to jest grzech i tu musi być konsekwencja tego grzechu, jest ból, ból przerwanej więzi między Bogiem a człowiekiem, tak po tym Bóg wyszedł z powrotem z inicjatywą, żeby w tej prawdzie pojednać się, żeby odbudować tą więź, ale już w tej prawdzie, już wiemy o sobie więcej, już wiemy, jak człowiek reaguje, tak? I my tak samo jako małżonkowie uczymy się siebie nawzajem, ale tylko w prawdzie, która często jest bolesna, ale ta nasza miłość, cierpliwość pozwala pokonać te różne nieporozumienia czy brak świadomości, kim naprawdę jesteśmy, jak naprawdę jesteśmy ukształtowani. No ja myślę, że tutaj dosyć wyczerpujemy tą sprawę.
Znaczy, jeżeli chodzi jeszcze o to razem czy osobno, może jeszcze jakieś, że tak powiem,
oczywiście,
przykłady płaszczyzny życia.
Oczywiście.
No, razem na ogół nie pracujemy, chociaż bywają przedsiębiorstwa, jakieś interesy rodzinne, prawda? Ale na ogół pracujemy w różnych miejscach, czy żona jest w domu, mąż gdzieś tam w pracy. No, odpoczywamy, właśnie już odpoczynek powinniśmy zadbać, żeby on był razem, możliwie i z dziećmi, żeby budować te więzi, które i tak na to mamy mało czasu. Co jeszcze możemy być razem? Dobrze, jak jest przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia wspólnie zjedzony.
No, jak najbardziej. I ja też wspominałem dzisiaj o 18.20, tak, w tym programie, że my z moją żoną wręcz walczymy o codzienną herbatkę wypitą razem. I rzeczywiście to jest walka. Bo dzisiaj ten szybki, wirujący świat, jeżeli jeszcze mieszkamy w dużych miastach, to te miasta tak bardzo nas wciągają, że my widzimy dookoła ludzi ciągle pędzących, że oni ciągle coś robią, ci ludzie wokół nas. Jeżeli my też nie będziemy pędzili, tak, to znaczy, że jesteśmy poza jakimś centrum wydarzeń. To znaczy, że my stoimy w miejscu, a oni coś robią pożytecznego, w cudzysłowie, tak? Więc my z moją żoną, jak już powiedziałem wcześniej, specjalnie uszczknęliśmy sobie pewien czas, zabraliśmy pewną energię z tej sfery zawodowej, wstrzyknęliśmy to do naszego rodzinnego domu, do naszego małżeństwa, na przykład po to, żeby codziennie mieć czas na wypicie herbaty, kawki razem i porozmawianie, po prostu pobycie razem, bo tu chodzi o to, żeby być razem, prawda? Być razem. I to nie przychodzi samo. Jeżeli nie zadbamy o to, nie zawalczymy o ten czas, to świat nam go zabierze. Po prostu wokół nas jest tyle ludzi z inicjatywą, którzy mówią: kochaniutki, z twoim talentem, z twoimi zdolnościami, to ty u mnie karierę zrobisz. Ty tylko przyjdź do mnie, do firmy, ja ci to umożliwię. Tak? Jest wiele okazji, żeby się zaangażować u kogoś, kiedy ktoś namawia. Także tu jak najbardziej trzeba walczyć o to, aby być razem.
Nie tylko razem, bo razem można wypić herbatkę, włączając jakiś serial telewizyjny, głupi czy jeszcze głupszy. Natomiast chodzi o to, żeby być dla siebie.
Tak.
Żeby być dla siebie, wysłuchać, co ten drugi ma do powiedzenia, albo po prostu popatrzeć na niego. wziąć za rękę, uścisnąć, bo niekiedy nawet nadmiar słów nie jest potrzebny, bo wiemy, jakie są problemy, ale źle człowiekowi, jeżeli sam te problemy musi dźwigać. Natomiast jeżeli jest współmałżony, który to rozumie, mąż, który no nie za bardzo dobrze znosi, jak żona gada i gada, ale zechce wysłuchać, jakie ona ma problemy, dlatego że ją kocha i ona tego potrzebuje, tego wysłuchania, to okazuje się, że ta ich bliskość, ta jedność będzie stale budowana. Ale czy to znaczy jeszcze te płaszczyzny jedności?
Tak, i tutaj, kiedy rozmawiamy o pracy, o zaangażowaniu w pracy albo w domu, oczywiście nasze społeczeństwo zmienia się cały czas. To znaczy, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety pracują dzisiaj zawodowo. Kiedyś był trochę inny model. Natomiast oczywiście wiele matek, kiedy rodzi dzieci, wybiera dłuższe urlopy, tak, żeby pobyć z dziećmi w domu, żeby być dla rodziny. No i oczywiście mamy wielu takich znajomych, wielu przyjaciół, którzy tak zdecydowali. No i wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że moja żona jakiś czas temu była bardzo zaskoczona, że już któryś raz z kolei usłyszała od swoich różnych znajomych, innych matek, następujące zwierzenia. To będzie anonimowo, więc chyba mogę przytoczyć. Więc dziewczyny, no mniej więcej w naszym wieku, które wychowują dzieci w domu, pobrały urlopy, są w tym domu rodzinnym miesiące, może lata, nagle słyszą od swojej mamusi, która w dobrej wierze to mówi, która kocha swoją córkę, dba o jej bezpieczeństwo, rozwój, po prostu jak tylko może, to w ten sposób doradza i mówi coś takiego: słuchaj, kochana, bierze tutaj na bok córkę, żeby mąż nie słyszał, i mówi coś takiego: ale ty nie możesz tak się zamknąć w domu z tymi dziećmi. Twój mąż, widzisz, aktywny zawodowo, zarabia, robi karierę, a ty co tutaj w tym domu? Słuchaj, ty musisz się usamodzielnić, rozumiesz? Bo jak on cię kiedyś w razie zostawi, to ty nie możesz zostać na lodzie. To ty musisz sobie od razu poradzić. I zarówno te kobiety były w szoku, kiedy usłyszały to od swoich matek, równie wierzących kobiet, równie rodzinnych kobiet, w szczęśliwych małżeństwach. Zarówno moja żona była zaskoczona, jak ja od niej to usłyszałem. Ja też byłem zaskoczony. Zaczęliśmy myśleć, dlaczego tak jest. Skąd się bierze taki strach przed przyszłością, że małżonkowie się zawiodą, że na mężczyźnie nie można polegać, że trzeba mieć pewien margines, rezerwy, jakiś bezpiecznik, że trzeba zabezpieczyć się przed mężem. I w tym momencie niepostrzeżenie wkrada się pewna myśl, tak jak wąż, tak się właśnie wślizguje, że słuchaj, nie ufaj mu w 100%. Nie ufaj, weź sobie jakiś margines, bo on może cię w przyszłości zawieść i z pewnością cię zawiedzie. Oby nie za bardzo, ale może cię nawet zostawić. Już samo to podkopuje zaufanie do współmałżonka. Dlatego oczywiście ja chciałbym to teraz przekuć w coś pozytywnego. Odwrócić to i powiedzieć: drogie teściowe, drogie doświadczone matki, które jesteście w pokoleniu naszych rodziców, macie niesamowicie ważną misję zaszczepiania właśnie zaufania do swoich zięciów, tak? Albo do swoich synowych, żeby oczywiście wprawdzie oceniać, jeżeli jest coś do ocenienia negatywnego, jeżeli ktoś rzeczywiście coś przeskrobał, to trzeba to nazwać po imieniu. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście w pocie czoła pracuje, dba o rodzinę, kocha swoją żonę, kocha swojego męża, to trzeba nazywać to po imieniu, że to wspaniale, że tak dalej, że jesteście wspaniałym małżeństwem, że idźcie tak dalej do przodu. Kiedyś pan Pulikowski powiedział niesamowitą anegdotę, która właściwie może chyba jest takim dowcipem. I on powiedział coś takiego, że w wielu małżeństwach, albo też teściowa czasami, troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, dogaduje mężowi czy zięciowi. No i jest tak, że na przykład żona stale powtarza swojemu mężowi. Jest to zasłyszane czasami od swojej matki, czyli od teściowej. Ale ty to jesteś niedojda, słuchaj. Ty to jesteś niedojda. Ty to jesteś taka niedojda, że jakby były mistrzostwa świata dla niedojdów, to normalnie ty byś drugie miejsce zajął. A mąż się... Dlaczego drugie miejsce miałbym zająć? No bo ty taka niedojda jesteś, że nawet pierwszego byś nie zajął. No i właśnie sprawa polega na tym, że kiedy koncentrujemy się na tych negatywnych sprawach, to my idziemy w tą negatywną stronę, tak? Natomiast ja chciałbym jeszcze raz wezwać nas wszystkich do bycia pozytywnym w miłości, że jest wiele, wiele dobra, jakie staramy się wnieść do naszych małżeństw i żebyśmy my zauważali to dobro, zarówno małżonkowie względem siebie, jak i teściowie względem tego młodszego pokolenia. I to bardzo umacnia taka wspólnota rodzinna.
No, myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy, bo akurat na przykład pan Mieczysław Guzewicz, Jacek Pulikowski mówili jeszcze o wspólnocie łoża na przykład właśnie, że nie osobno, tylko razem, żeby ze sobą nie tylko przy stole siedzieć, ale i razem spać, że to jest istotne, ale może to w tym momencie nie będziemy już się rozdrabniali na to, bo już czas nam troszkę zleciał i poprosimy może słuchaczy, czy jeszcze coś pan miał do... Czym się pan chciał podzielić?
Zapraszamy, tak? Zapraszamy, dajmy okazję, żebyśmy nie tylko my opowiadali.
Właśnie.
Więc dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy radiosłuchacze, 22:32 już minęła. Dzisiaj temat małżeństwo, to znaczy razem, a nie osobno. Nasi goście to obecny w studio pan Robert Kościuszko i obecny pod telefonem ksiądz Tomasz Matyjaszczyk. Może, panie Robercie, na początek chciałbym jeszcze, żeby pan podał stronę internetową swoją.
Zapraszam na www.kościuszko.eu, kościuszko.eu. I tam przygotowałem dzisiaj niespodziankę dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy są teraz z nami. Jak wejdziecie na kościuszko.eu, będziecie mogli zastać tą niespodziankę dla was.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Piotr z północnej Polski.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie krótkie pytanie. W ogóle chciałem powiedzieć, że uwielbiam waszą audycję, chociaż rzadko je słucham, ale jak słucham, to jest naprawdę pozytywna rzecz. To na wstępie.
A dzięki.
Bardzo dziękuję za nią. Jestem młodym człowiekiem, jeszcze nie w małżeństwie, ale na pewno wiele ciekawych rzeczy, jeżeli uda mi się jej posłuchać, można wyciągnąć i jest na pewno jedna z tego rodzaju. Ale to na wstępie. Chciałem zapytać jedną rzecz, bo był taki temat poruszony na początku audycji na temat właśnie relacji małżeńskiej i relacji trzeciej osoby, która często, czy to w postaci matki, ojca, potrafi wchodzić w to małżeństwo. Mm-hmm. I jest taki temat, myślę, dzisiaj dosyć popularny, bo większość małżeństw, dzisiaj w Polsce duża część małżeństw, które powstają z rodzin rozbitych. Jedna ze stron jest często z rodziny rozbitej, gdzie rodzice nie żyją razem lub też żyją, ale osobno. Czyli nie weszli w jakieś inne związki, ale nie potrafią się porozumieć, dogadać. I teraz problem jest taki, jak państwo byście określili sytuację, w której z jednej strony trzeba i chce się kochać żonę i z nią wspólnie żyć, ale z drugiej strony widzi się tych starszych rodziców, którzy gdzieś idą ku końcowi życia samotnie i samemu. I teraz starając się do nich dotrzeć i jakby jest to rozdarcie serca, jest ta podwójna troska. I jak państwo myślicie, jak sobie z tym poradzić? To tyle w sumie z mojej strony.
Dziękuję za pytanie, panie Piotrze.
Ja myślę, że jeżeli mówimy o świecie mężczyzn, to w ogóle osamotnienie mężczyzny w dzisiejszym świecie to jest bardzo powszechna sprawa. I wiele z tych samotnych mężczyzn jesteśmy dlatego samotnymi, że nie mieliśmy więzi ze swoim tatą. I my czujemy się bardzo samotni już od dawna, już od wielu lat. I ja myślę, że wielkim skarbem jest mieć przyjaciół starszych od siebie mężczyzn, z którymi mogę się przyjaźnić. Jeszcze większym skarbem jest wspólnota. Wspólnota wierzących mężczyzn, kobiet, wspólnota może małżeństw, w której to jest okazja, ażebyśmy spotykali się z bardziej doświadczonymi od siebie ludźmi, życiowo doświadczonymi, a szczególnie mężczyźni z mężczyznami, bo kobiety naturalnie po prostu wy lgniecie do siebie i wy umiecie rozmawiać o swoich problemach, wy umiecie rozmawiać o tym, co przeżywacie, wy umiecie płakać razem, a my tego nie umiemy naturalnie. My jesteśmy dumni, my twierdzimy, że sobie sami poradzimy ze swoimi problemami i kiedy są osoby, dorosłe osoby z rozbitych małżeństw, mają trudną historię za sobą, ze swojego domu rodzinnego, bolesną historię, często mają poranione serca, często zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a więc synowie i córki, mogą czuć się zranieni i są zranieni przez ojców i przenoszą ten obraz na Boga Ojca. Jest im trudno nawet wierzyć w Boga już z tego powodu. Nad tym wszystkim, ja myślę, może jakby to powiedzieć, wejść ze swoją opieką i swoją mocą Bóg, który prowadzi nas do Kościoła, który ma nas w swoim Kościele, tak? Albo który prowadzi nas do wspólnoty wierzących, gdzie możemy odnaleźć bardziej doświadczonych od siebie na przykład mężczyzn. I to jest niezwykłe. Ja uczestniczę w takiej grupie mężczyzn. Jesteśmy akurat z różnych wspólnot, ale łączą nas tam jakieś rekolekcje wspólne, jakąś historię mamy taką, że nasze drogi się krzyżowały, polubiliśmy się, zaczęliśmy sobie ufać, na tyle czujemy się bezpiecznie w swoim towarzystwie, że otwieramy powoli swoje serca przed sobą i powiedzmy spotykamy się od czasu do czasu, na przykład na śniadaniu, gdzieś w jakimś restauracyjce, w jakimś barze przed pracą, przed rozpoczęciem pracy i tam modlimy się razem, tam rozmawiamy o tym, co w ogóle u nas słychać, jak kochamy nasze żony, jakim jesteśmy ojcami, w czym nie dajemy rady, czego się boimy, a ktoś stracił pracę, a czyjeś dzieci mają zdrowotne problemy. My po prostu jesteśmy razem w tym wszystkim i dopiero po pewnym czasie zdajemy sobie sprawę, jak my uczymy się od siebie nawzajem. Do tego jeszcze jesteśmy zróżnicowani wiekowo. A więc są mężczyźni, którzy są już blisko 20 lat w małżeństwie, a są mężczyźni, którzy dopiero co ożenili się, tak? Ze swoją współmałżonką. Oczywiście ci młodsi mają okazję obserwować tych starszych, mają okazję widzieć, co ich czeka w przyszłości, przez co mogą przechodzić. I jest to pewien rodzaj zastępczy taty, którego mogło zabraknąć w domu. Rodzaj zastępstwa.
I to może pomóc również w jakiś sposób w zmianie myślenia i zmianie, przeformowaniu siebie, żeby sprostać sytuacji, która na początku wydaje się nie do przezwyciężenia, mając czyjś już przykład.
Tak, dokładnie, więc żeby praktycznie, zupełnie w sposób bardzo praktyczny podejść do tego. Drodzy słuchacze, być może jest was wielu teraz, którzy słuchacie, a którzy doświadczyliście trudnych spraw w waszych rodzinnych domach, które was kształtowały. Może jesteście właśnie z rozbitych rodzin i czujecie, że wasze serca nie są zdolne kochać, bo są poranione przez te najbliższe osoby, od których oczekiwaliście miłości. I dlatego proponuję, żebyście obserwowali, gdzie znajdują się szczęśliwe małżeństwa, tak? Żebyście szukali, wyławiali z waszego otoczenia szczęśliwe małżeństwa. Jeżeli one są w obrębie Kościoła, to dobrze, bo można znaleźć te małżeństwa w kontekście wspólnoty, bo wiele tych szczęśliwych małżeństw gdzieś tam spotyka się z innymi małżeństwami, czy to w domowym kościele, czy w innych ruchach, czy w jakichś parafialnych grupach, czy duszpasterstwach, czy po prostu spotykają się z innymi małżeństwami, bo są z nimi zaprzyjaźnione, bo lubią i są razem. Wchodźcie w to środowisko. Próbujcie poznawać się z tymi ludźmi, próbujcie zaprzyjaźniać się, mężczyźni, z tymi starszymi mężczyznami. To jest bardzo proste, jeżeli szukamy tych ludzi.
Słuchamy, Radio Maryja.
Proszę Państwa, chciałbym się ustosunkować do ostatniej odpowiedzi, a szczególnie kontynuować wątek, który pan poprzedzający mnie podjął, mianowicie...
A kogo witamy? Kogo witamy?
Moje imię Lesław, mówię z Krakowa.
Witamy pana.
I mianowicie trzeba po prostu pamiętać o jednej rzeczy, o sprawie duchowości w małżeństwie. Dlatego tego mi zabrakło tu w tutejszej rozmowie. Pan, mój przedmówca, właśnie ten wątek napoczął jakoś, a mówiąc o szukaniu szczęśliwych małżeństw. Ja w związku z tym chciałbym przeczytać wiersz znanego poety, jak można sądzić, leciwego, który pisze właśnie o swoim małżeństwie. Wiersz ma tytuł Ikona. Jesteś moją ikoną, w ramki dni oprawioną. Wodzą za tobą oczami, a lata między nami. I wokół odeszłe cienie, karmimy je westchnieniem. Jesteś moją ikoną, widzę twą twarz skrwawioną, i łzy twe czyste, rzęsiste, nad wieści najgorszej listem. Widzę twe kształty w słońcu, widzę cię śniącą, tańczącą, widzę wspólne patrzenie na chleba przeistoczenie. Czas twego spojrzenia nie zetrze, gdy wnikniesz ze mną w powietrze. Jesteś moją ikoną, moją na wieki żoną. Taki wiersz, wydaje mi się, wyraża to, o czym chciałem mówić, że miłość i małżeństwo jest darem opatrzności Bożej i chyba z linii tego wiersza to wynika i dlatego chciałem go przeczytać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy Panie Wesławie. Wspaniały wiersz. I duchowość zresztą to jeszcze coś więcej. Właśnie domowy kościół jest ruchem duchowości małżeńskiej i to jest to, co staramy się budować, by nasza jedność była nie tylko powierzchowna, ale była właśnie tą jednością razem z Bogiem, w dążeniu wspólnym do Boga.
Tak, i tutaj ten Pan bardzo ważną rzecz poruszył, wspaniałą rzecz, że jeżeli to Pan Jezus połączył nas w sakramencie małżeństwa i to On nas spaja w tej najbardziej centralnej jakby głębi małżeństwa, to kiedy my przychodzimy do Niego, to właśnie sięgamy tego spoiwa, tak? Tej osoby, tej świętej boskiej osoby i tego Jego ciepła, tej intymności w samym centrum naszego małżeństwa. I, no i to jest niezwykłe.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Tak, prosimy wyłączyć radio.
Halo?
Tak, już wyłączam.
O, chyba połączyliśmy się z moim przyjacielem, tak? Teraz?
No.
Nie wiem.
Z Jackiem, tak?
Tak jest.
A no to ja może wprowadzę. To ja może wprowadzę. Witamy mojego dobrego przyjaciela Jacka Szemplińskiego, z którym wiele godzin spędziliśmy i na modlitwie, i na wspaniałych rozmowach, i na herbatkach i kawkach obu naszych rodzin. Nasze dzieci również się bardzo lubią. Ja poprosiłem Jacka, żeby on włączył się też w naszą rozmowę, ponieważ Jacek wiele razy był dla mnie umocnieniem. Jakim umocnieniem? Ja wprowadzam teraz pewien kontekst i zaraz pozwolę Jackowi powiedzieć to, co on przeżywa obecnie. Natomiast ten kontekst i to umocnienie polega na tym, że wiele razy w rozmowie z Jackiem odkryłem, że Jacek w sposób bezkompromisowy potrafi oprzeć się światu, który wciąga nas, który nas gdzieś tam drapieżnie chce zagarnąć do siebie, chce uszczuplić, aby było nas mniej w domu, a więcej na przykład w pracy, czy w karierze zawodowej, czy w ogóle w świecie. I wiele razy w rozmowie słyszałem od Jacka, kiedy on zdołał się oprzeć na przykład swojemu pracodawcy, czy innym osobom, które w jakiś sposób tam próbowały zagospodarować mojego przyjaciela, tak, do swoich interesów. Jacku, czy mógłbyś w jakiś sposób ubogacić ten nasz program i opowiedzieć trochę o jakichś twoich przeżyciach, czy jakimś twoim doświadczeniu właśnie w dziedzinie takiej walki o jedność małżeństwa?
Ja mógłbym powiedzieć przede wszystkim takie zdarzenie sprzed około 6 lat, kiedy Kasia urodziła nasze trzecie dziecko i wtedy byliśmy naprawdę zmęczeni. I pamiętam, jak siadaliśmy wieczorem przy stole razem z Kasią i byliśmy tak zmęczeni, że nie mieliśmy siły ze sobą rozmawiać, a mimo wszystko siadaliśmy i patrzyliśmy się na siebie. I to były takie chwile, kiedy to nasze małżeństwo Bóg umacniał, kiedy mówiliśmy, że już naprawdę nie dajemy rady. Panie Boże, pomóż nam. I wtedy właśnie Pan Bóg nam pomagał i dawał nam posiedzieć razem, popatrzeć na siebie i walczyć, cały czas walczyć o małżeństwo, cały czas nie poddawać się, tylko być ze sobą. I wyrywamy praktycznie każdą chwilę. Jeżeli tylko ja mogę skończyć pracę, to jak najszybciej wsiadam do samochodu i wracam do domu. I jestem z Kasią, jestem z dziećmi. Jestem po to, żeby służyć też innym ludziom. Ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że bardzo dużo robimy wspólnie rzeczy. Nie tylko w domu, ale też staramy się wychodzić poza dom. Staramy się angażować we wspólne sprawy. Nie oddzielnie, nie każdy swoją działkę, ale wspólnie. I na przykład też między innymi z Robertem zakładaliśmy rodzinne świętowanie. I to jest taka wspaniała rzecz, gdzie nie tylko my jako rodzice możemy być zaangażowani, ale też dzieci mogą być zaangażowani. Mamy spotkania, w których uczestniczą rodziny. Są to spotkania niedzielne. To jest cała niedziela, praktycznie popołudnie niedzieli spędzone na modlitwie, na poznawaniu Słowa Bożego, na wielbieniu Boga. I to jest naprawdę wspaniała rzecz. Ale też mamy spotkania dla mężczyzn, mamy spotkania dla kobiet i jesteśmy w to zaangażowani. Jedziemy, że tak powiem, z tym wspólnie z Kasią. Wspólnie w tym samym samochodzie, w tym samym zaangażowaniu i tym żyjemy, tym się dzielimy, o tym rozmawiamy. I to jest tak jakby druga noga. Jedna to jest walka ze światem, a druga to jest wspólne działanie. Nie mamy praktycznie oddzielnych przyjaciół, nie mamy oddzielnych światów. Nasz świat jest wspólny, to jest jedność i z tą jednością idziemy przez nasze wspólne życie. Także no, to jest taka moja jakby recepta, a w tym wszystkim najważniejszy jest Bóg. Nie moja żona, nie moje dzieci, tylko Bóg, z którym mam głęboką więź, z którym chodzę codziennie, z którym rozmawiam codziennie, modlę się i dzięki temu żyję.
Jacku, ja chciałbym jeszcze troszeczkę bardziej się przedstawić, bo tak słuchacze mogą się zastanawiać, no tak, facet ma tyle czasu, ciekawe co on tam, jakąś ma fajną robotę taką nieabsorbującą, że aż tyle możesz robić w domu i być z żoną. I chciałem tu powiedzieć, że Jacek kilka lat temu założył swoją firmę. Później to rozrosło się do spółki akcyjnej. Teraz przekazałeś już tą firmę prezesowi, jesteś w radzie nadzorczej swojej firmy. Powiedz, ile ludzi zatrudniacie i ile masz w takim razie obowiązków jeszcze w firmie? To w jakiś sposób zobrazuje nam. Powiedz, jaka to jest duża firma, ile tam ludzi jest teraz?
To jest firma bardzo nowoczesna. Wdrażamy linie produkcyjne w nowoczesnych zakładach i zatrudniamy ponad 100 inżynierów, bardzo młodych, prężnych, zdolnych ludzi, którym dajemy pracę, którzy są bardzo zaangażowani. To są naprawdę wspaniałe osoby. Ale tutaj nie chciałbym, żeby to brzmiało tak pompatycznie. Ja wierzę w to, że przez te 7 lat działalności naszej firmy po prostu Bóg prowadził tą firmę. To no Bóg i właśnie jest konstruktorem i założycielem tej firmy. To nie jest moja firma, tylko to jest firma Boga. Między innymi też w nazwie jest literka B od Boga, żeby mi przypominała, jak mam prowadzić tą firmę, jak mam pilnować wartości w tej firmie i komu mamy służyć w tej firmie. Także no, dosyć duża firma, bo to jest ponad 100 inżynierów, 4 oddziały w Polsce, bardzo takie zaawansowane, nowoczesne i odpowiedzialne instalacje budujemy, gdzie musimy pilnować też i życia, i też bezpieczeństwa tych instalacji. Także no, taka prężna firma, ale w tym wszystkim właśnie jest Bóg i Bóg nam błogosławi. To jest Jego zasługa, że tak ta firma się rozwija.
No i Jacku, i znowu mnie umocniłeś nawet w tym programie, kiedy ja słucham, ile Pan Bóg zmieści rzeczy w Waszym życiu. Bardzo Ci dziękujemy i pozdrawiamy też Twoją Kasię. I
dziękuję bardzo,
całą rodzinę.
Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Pana Jacka i jego żonę Kasię. I odbieramy kolejny telefon, bo zdaje się, że jest.
Słuchamy, Radio Maryja.
Ja mam taki problem.
Tak, że, kto i skąd?
Że, no, ale proszę mnie nie rozłączać dłuższe.
Ale czy się pan przedstawi?
Ja już 60 lat w małżeństwie.
No proszę.
I co? Jest wielki problem. W tej chwili pierwszy raz żona mnie rzuciła, to ja wpadłem w takie, bo jestem bardzo religijny. I wpadłem w taką beznadziejność, że pojechałem do pracy i w pracy tak mnie złapała choroba psychiczna, że już jak nagle mnie złapała, bo ja sobie nie wyobrażałem życia bez żony. A byłem tak religijny, że się nie wyobrażałem, żebym sobie inno znalazł. I tak mnie gnębiła parę dni i nareszcie powiedziała, wszystko będzie dobrze i będziemy nadal razem. Będę z tobą spać, będę swoją żoną. I od tego czasu mnie się poprawiło zdrowie dużo i było parę lat, może ze 20 lat, no nie tak dobrze, ledwie, aleśmy się jakoś, no a teraz powrotem to samo się stało i ona, ja ją proszę, na litość boską mówię, nie dobijaj mnie, bo mnie dobijasz tym samym narzędziem, coś mnie kiedyś dobijała. I nie ma słów. Ona nie uważa i do komunii chodzimy oboje codziennej. To jest taki problem, ale to nie jest problem tylko mój. Ja tu jest, ja już mam długie lata doświadczenia i cała ulica w starości, tylko mnie to spotkało dość wcześniej, ale cała ulica w starości mężczyźni mają problem z żonami.
Proszę pana, żona chciała coś panu powiedzieć.
Ja myślę, że tutaj żona czuje jakiś niedostatek, skoro opuściła pana i szuka lepszego jakiegoś życia. Trzeba z żoną rozmawiać i pytać się, co w panu jest takiego, co jej się nie podoba, że od pana ucieka. No trzeba to w sobie starać się zmienić. I tak samo żonę uświadomić, że ona jest dla pana tym najlepszym człowiekiem, który pomaga panu żyć. Oboje macie się zbliżać do Boga i później Pan Bóg was z tego rozliczy, z tego wspólnego bycia ze sobą, boście sobie przysięgali na początku przy składaniu ślubów.
I dopomoże w wytrwaniu wierności, tylko do Boga trzeba się zwracać i Jemu powierzać,
tak,
się,
powierzać się
swoje małżeństwo. Mamy
kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Iwona z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Ja tylko chciałam słów kilka powiedzieć na temat też, tutaj poruszamy różne tematy. Jak nieodzowną rzeczą w małżeństwie też jest nauka przez cierpienie. Ja jestem w związku małżeńskim od 5 lat i tak naprawdę początki tego małżeństwa były bardzo trudne, chociaż z mężem znamy się bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę połowę życia chyba naszego. I tak naprawdę pobraliśmy się dość późno. Natomiast początki małżeństwa, tak jak mówię, były bardzo trudne. Natomiast choroba jednego z rodziców, drugiego z rodziców, w tym wypadku, w pierwszym wypadku mojej mamy, tak naprawdę zupełnie nas oddzieliła od siebie. Wtedy mąż jakoś nie wspierał mnie. Mama oczywiście chorowała. Później na zakładkę chorował tata męża. I tak naprawdę w tym momencie pomyślałam sobie, ponieważ ja byłam sama, to tak naprawdę zobacz, jak to jest, kiedy człowiek jest w tym wszystkim sam. I wtedy moja umierająca już mama mówi, że, to znaczy takie też dała mi rekolekcje po prostu, że to tak naprawdę może obrócić się zupełnie w coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. I pamiętam, że wtedy naprawdę z racji wykonywanego też zawodu trwałam przy mężu, trwałam przy jego umierającym ojcu. I tak naprawdę proszę mi wierzyć, że to cierpienie, oboje już nasi rodzice w tym momencie nie żyją, ale to cierpienie naprawdę bardzo, bardzo nas scaliło, bardzo nas jednoczyło, bardzo nas dużo nauczyło. I w tej chwili to widzę, że takie cierpienie, które tak naprawdę trud po prostu ponoszenia tego cierpienia, znoszenia tego cierpienia, radzenia sobie z tym wszystkim, potrafi działać naprawdę wielkie cuda. Naprawdę wielkie cuda i myślę, że to jest naprawdę łaska Boża. W tej chwili jesteśmy bardzo fajnym małżeństwem. Panu Bogu niech będą dzięki za to. Rozumiemy się i tak jak mówicie tutaj Państwo, że znajdujemy czas na to, żeby przy herbacie siedzieć bez żadnego serialu, bez telewizji, bez niczego, po prostu potrzymać się za rękę, obrócić trudne chwile naprawdę w żart, bo to bardzo ważne w życiu, właśnie mieć takie poczucie humoru i dystans do tego życia, które niesie naprawdę różne trudności. Także to tylko tyle chciałam powiedzieć, że żebyśmy nie zapominali o tym, że trudne chwile tak naprawdę nie muszą rozdzielać nas, prawda? Ale mogą naprawdę bardzo cementować i bardzo jednoczyć. Nie zapominajmy o tym. To wszystko z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Iwono.
Bardzo dziękujemy. To też takie jest umacniające, że przeważnie wyobrażamy sobie, że start małżeński to jest start taki sielankowy, romantyczny, prawda? Beztroskich ludzi. Natomiast tutaj pani mówi, że umieli przezwyciężyć kryzys, który był na samym początku. Leszku, ja mam dla ciebie niespodziankę. Tutaj na naszym profilu Facebooka Przystanku Jezus, na który zresztą wszystkich serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie też jakiś dać odzew swój, Gosia pisze, że bardzo żałuje, że tak krótko mówiłeś o wspólnocie łoża, wspólnego małżeńskiego łoża, sypialni, tych chwil wspaniałych, intymnych. Bo tutaj Gosia pisze, że właśnie w tej sprawie jest bardzo dużo nieporozumień i bardzo dużo różnych przykrych zdarzeń, które tymi nieporozumieniami są powodowane, tak? Jakieś niezrozumienie swoich potrzeb. I Gosia mówi, że jeżeli tylko będzie trochę czasu, to żebyśmy jeszcze wrócili do tego tematu. To tyle tylko prośby przedstawiam od słuchaczki naszej.
To znaczy od razu już kieruję na stronę internetową Radia Maryja i tam pod zakładką audycje dla małżonków w wyszukiwarkę proszę wpisać Mieczysław Guzewicz i poszukać tej audycji, gdzie on mówi o również tam o łożu. To można tych tematów tam jest przynajmniej kilkanaście.
O
wspólnocie małżeńskiej i tą audycję w całości odsłuchać, bo on to mówi jako doktor teologii, jako biblista, jako doktor biblistyki, jako człowiek świecki, mający dzieci, żyjący w świecie, a zarazem posługujący również właśnie małżeństwom na różnych rekolekcjach. Jego strona internetowa, o tam też może być na ten temat dużo, www.mojemałżeństwo.pl www.mojemałżeństwo.pl tam Mieczysława Guzewicza i tam można też coś znaleźć, na pewno będzie. Także to tyle, drodzy Państwo, 23:01 już, dwa takty muzyki i informacje.
Informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Tutaj wspominaliśmy o nich, że to są bardzo dobre rekolekcje, żeby właśnie odnowić i umocnić swoje więzi małżeńskie. I tak od 8 do 10 listopada w Pelplinie i we Wrocławiu. W Pelplinie zgłoszenia przyjmują Państwo do Lewa, telefon 58 683 8001. Powtarzam, 58 683 8001, i we Wrocławiu Państwo Ścigienkowie, telefon 509 322 012, powtarzam 509-322-012. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzeńskie.pl.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 29 października. Odwaga w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym. Naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. 5 listopada temat: moc zawierzenia rodzin niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. Gośćmi będzie Paulin, ojciec Albert Szustak i pani Maria Emanuela Dziemian. 12 listopada Aniołkowi Rodzice, to z tego cyklu Aniołkowi Rodzice, pożegnanie z dzieckiem. Goście nasi: pani Małgorzata Bronka, pani Aleksandra Nowicka i Małgorzata Ostrowska. Także serdecznie zapraszamy i również do korzystania z archiwum audycji, gdzieś do 10 lat wstecz są dostępne na stronie internetowej Radia Maryja. I będziemy już odbierać telefony za chwilkę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy. Ja chciałem się zastanowić nad taką kwestią w tym, że małżonkowie powinni razem współtworzyć tą rodzinę, a nie gdzieś tam osobno po kątach. I czy ludzie, mąż, żona w ogóle żyją w próżni? No, tak jakbyśmy rozmawiali tylko o dwóch istotach, które żyją same obok siebie i mają razem coś tworzyć. No, my żyjemy w społeczeństwie i ono w jakiś tam sposób na nas oddziałuje. I teraz jest pytanie, na ile to, jak człowiek się zachowuje, postępuje, myśli, jest związane z tym, w jakim żyjemy środowisku, społeczeństwie, czyli jaka kultura jest wokół nas kreowana, czyli na czym się wychowuje człowieka w szkole, czyli powiedzmy lektury, drugie zachowanie się współrówieśników, no i ta kultura tak zwana medialna, czyli jakiego rodzaju postacie, zachowania i sytuacje są prezentowane ludziom, tak? I teraz jest pytanie, czy, bo my tu mało strasznie rozmawiamy o gospodarce, czy wpływ tego, jak jest skonstruowana gospodarka, jakie szanse mają ludzie na pracę, ile zarobią, ma wpływ na to, jakie relacje zachodzą między małżonkami i czy w ogóle dochodzi do powstawania rodzin, do zakładania rodzin, żeby ludzie chcieli w takich sytuacji ze sobą tworzyć jakieś rodziny głębsze, żeby zawierać je wspólnie razem, tak jak za komuny, powiedzmy, mieli tą pewność, że praca będzie. Nie wszyscy wiedzieli o tym, że jest taka aż walka mocna ideologiczna. I tam wtedy, w tamtych warunkach, więcej rodzin zakładano, więcej się dzieci rodziły. Po prostu człowiek miał tą pewność dnia jutrzejszego. A dzisiaj, gdy gospodarka jest tak zrobiona, że tylko silni, bystrzy, najlepiej rozwinięci dostają dobrą pracę, dobre pieniądze, no to wtedy tacy, powiedzmy, zakładają rodzinę, ale też oni jakby funkcjonują w tym środowisku, w tym społeczeństwie, często nie są zadowoleni, bo już powiedzmy ten 233 bucik czy tam sukienka już nie uszczęśliwia i szukają tam innego pana, innej pani, tak? Także tutaj to, jak gospodarka jest rozłożona, jak funkcjonuje podział polityczny, jak się dzieli pieniądze, w jakim środowisku funkcjonujemy, też ma wpływ na to, jak ludzie się między sobą zachowują, a więc i małżonkowie, czy razem tworzymy w ogóle, czy żyjemy w środowisku, w społeczeństwie, w narodzie, w którym jest jakaś więź między ludźmi, czy raczej właśnie każdy orze jak może i kogo może i ile mu się uda z tego wszystkiego wyłuskać.
Dobrze, dziękuję. Oczywiście. oczywiście, że ma pan rację, że to jest wszystko powiązane, tylko że zapewne zarówno pan, jak i my, mówiąc o takich sprawach gospodarczych, to mówimy z punktu widzenia dojrzałych ludzi. Natomiast na szczęście młodzi zakochują się w sobie i w ogóle ich nie obchodzi, czy jakaś ta praca będzie, czy nie będzie. Rodzice im tłumaczą, słuchaj, z czego będziecie żyli, a młodzi mówią, ale my przede wszystkim, mamo, tato, my się kochamy i my chcemy być razem, a później coś tam się załatwi, tam jakąś pracę, tak? Więc ja myślę, że w sumie to dobrze, że jest taka młoda beztroska, bo gdyby jej nie było, to my martwiący się dorośli ludzie, to pokolenie już chyba nigdy nie wygenerowałoby żadnych małżeństw, prawda? Którzy by się tylko ciągle zamartwiali. Więc miłość, romantyzm, niech dalej ta beztroska młodość żyje i niech ma się dobrze. Tego wam życzę, młodzi. Bądźcie nadal tacy zakochani w sobie.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Wojtek z Warszawy.
Witamy.
Nie pamiętam, kiedy się zadzwoniłem, jestem tak szczęśliwy, ale też tylko nie będę rozwijał. 31 lat małżeństwa. Wiele przejść, ale to, co słyszałem przed chwilą, to proszę tylko sobie wyobrazić, jak Albańczycy zdobyli przewagę w Kosowie. Nikt się tam nie zastanawiał, jakie mają warunki, ale jak to się mówi, powiększali swoje rodziny i dzięki temu potem mogli mieć przewagę przy głosowaniach. Ale to nie chcę mówić o polityce, ale chodzi mi o to, że po prostu nie może być warunkiem to, co w tej chwili jest, niepewność jakaś, że no nie mamy mieszkania, albo no mamy za niskie zarobki, albo coś. W ten sposób to inni zajmą nasze miejsce i po prostu będziemy w mniejszości w Polsce, a to tak boli. Ja akurat 6 dzieci mam, różnie bywało, ale wydaje mi się, że nie żałuję tego.
Gratuluję.
Mieszkaliśmy w jednym pokoiku, mieliśmy dziecko, ale u teściowej. Teściowa była bardzo dobra, no to właśnie ten mit, co bali, że a teściowe to są różne. Ale po prostu te trudności, żeby nie Pan Bóg, to na pewno by to wszystko nie przetrwało. Kryzys, owszem, był nie jeden, a jeden z większych też się wydarzył, ale to wszystko przeminęło, dlatego że ufałem Panu Bogu. Gdy był jeden kryzys, byłem na czynach maryjnych w Licheniu. Tam zwróciłem się do Matki Bożej o pomoc. Tam otrzymałem pomoc. I tam po prostu tak jakby Matka Boża wszystko ułożyła. Sprawy w sądach i tak dalej. Małżeństwo trwa. W tej chwili mamy różne kłopoty. Dlatego te kłopoty powierzam właśnie w tu rady słuchaczom. Bardzo proszę o modlitwę za Wojciecha i Monikę, żeby Pan Bóg po ludzku niemożliwe do rozwiązania rzeczy porozwiązywał i żeby nasze wnusie były szczęśliwe kiedyś. Bóg zapłać za to wszystko i za wysłuchanie tego, co powiedziałem.
Bóg zapłać, panie Wojtku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Tak, i pan Wojtek jako doświadczony, myślę, mąż, ojciec, też nas upewnił, że Pan Jezus panuje nad wszystkimi problemami czy przeciwnościami, które po ludzku młode małżeństwo mogłoby się ich przestraszyć, prawda? Albo kiedy byśmy zastanawiali się, czy w ogóle warto, tak? To nie od tej strony. My po prostu kochamy się i chcemy być razem. Proszę bardzo.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niepochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kielc, moje imię Janusz. Chciałem zgłosić weekend małżeński, który jest w Kielcach, a państwo nie podali, bo podali państwo w Plinie i we Wrocławiu, a jest jeszcze zamieszczony w tym samym okresie, 8-10 listopada, w Kielcach na Karciówce u księży Palotynów w domu rekolekcyjnym. Więc zapraszamy, bo są jeszcze miejsca.
Zgłoszenia kierować pod numer telefonu? Jaki?
Pod numer telefonu
Tak.
Podaję 602-666-510 lub 604-606-334. Ewentualnie drogą mailową spotkanie małżeńskie 77@gmail.com.
Dobrze, bardzo dziękujemy za to informację o spotkaniach małżeńskich w Kielcach. No muszę przyznać, że przed wyjściem do radia nie sprawdziłem strony internetowej.
Tak, bo to od 3 tygodni dopiero wisi na stronie.
Właśnie. Niedawno stosunkowo. Tak. Także do Kielc zgłoszenia prosimy kierować na termin weekendu od 8 do 10 listopada pod numer telefonu 602-666-510. Także zapraszamy wszystkich. Czy mamy kolejny telefon? Nie ma.
Chciałem powiedzieć w takim razie, że oczywiście tutaj na naszym profilu Przystanku Jezus, profilu facebookowym, ludzie piszą o swoje przemyślenia. I Mateusz i Natalia napisali: małżeństwo jest piękne. Po prostu jest piękne. Pozdrawiamy. I buźka uśmiechnięta. Są zakochani w sobie, jak widać.
Oby ten stan podtrzymywali, budując właśnie to jedność ze sobą. Oczywiście. Razem z Panem Bogiem.
Ciekawe jest też to, że my jak tutaj rozmawiamy, od razu możemy zauważyć pokolenia, które inaczej patrzą na życie, prawda? Pokolenie starsze, bardziej doświadczone patrzy ostrożnie na życie, raczej rozgląda się po okolicznościach, penetruje te okoliczności, trochę się obawia, że może być zagrożenie. Natomiast pokolenie młodsze mówi: małżeństwo jest piękne, kochamy się, nie ma żadnych zagrożeń po prostu. Więc musimy iść razem przez życie, starsi i młodsi, prawda?
Jak będziemy się trzymali razem tak Pana jest. Boga, to nic nie jest straszne.
Jest telefon, tak? Następny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji płockiej. Witamy, szczęść Boże Paweł. Wszystkim Państwu.
Szczęść Boże.
Na początku chciałbym podziękować pani Iwonie z Warszawy za bardzo dojrzałą wypowiedź i właśnie przez pryzmat cierpienia chciałbym pójść o krok dalej. Mianowicie jest takim czynnikiem doskonalącym w ten czas to cierpienie, kiedy ono dotyka uczestników samego małżeństwa. I tutaj jest powiedzmy ten test takiej właśnie wiary, ale to znaczy to jeszcze też w jakimś sensie chciałbym tutaj nawiązać do tego, co pani Elżbieta powiedziała, że niedostatki zawsze będą, ale one nie mogą być powodem do rozejścia, prawda? No niedostatki są po to, żeby sobie je jakoś wyartykułować, no i próbować je usuwać. Teraz tak, no jeżeli według Biblii małżeństwo jest jednością, bo mówi się, że odtąd stali się już jednym ciałem, no to no na całym świecie nie notuje się takiego przypadku, że jednym ciele mogą być dwie dusze. A więc małżeństwo jest jakby już powiedzmy z natury, przez Boga wezwane do jedności duchowej. I ta jedność przecież bardzo mocno była wielkim pragnieniem Pana Jezusa, który mówił, że praw Ojcze, aby byli jedno, tak jak Ty i ja stanowimy jedno. I tylko jest pytanie, jak je osiągać, a sprawa jest tego warta, ponieważ jeśli ta jedność jest, to ona czyni mniejszymi wszystkie inne sprawy.
Tak.
No bo powiedzmy, przede wszystkim trzeba trzeba jej pragnąć, a następnie prosić o nią. Mamy przecież zapewnienie, proście, a otrzymacie. To nie jest rzecz, o którą nie możemy prosić. I nie jest to jakiś stan idealny. Ja tutaj po prostu, no, jak to się mówi, nie jestem człowiekiem, no, powiedzmy, najprościej się używa, nawiedzonym, ale jest to konieczny. On jest konieczny dla trwałości, bo tam, gdzie ta jedność była, to małżonkowie przeszli zwycięstwo przez wszelkie próby czasu i przestrzeni. I wojna, i obozy, i tak dalej. I jeżeli mamy świadomość, że scenariusz naszego życia pisze Pan Bóg, to w tym scenariuszu nie muszą się znajdować tylko rzeczy pozytywne, bo te negatywne są przede wszystkim testem dla naszej wiary. I w przypadku skrajnym, kiedy małżeństwo jednak mimo naszych wysiłków
no, ulega rozpadowi, to trwanie jedności jest dalej koniecznością, ponieważ my zdajemy egzamin przed Bogiem przede wszystkim, a Bóg jest tylko jeden. Także ja bym miał w tej sprawie tyle do powiedzenia. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle.
Ja chciałbym też bardzo podziękować i od razu, zanim będzie następny telefon, przytoczyć następny wpis Piotra spod Warszawy. Pozdrawiam was serdecznie. Kocham moją piękną żonę od ponad 14 lat niezmiennie. Dzięki Robercie i dzięki Radio Maryja za waszą audycję.
Dziękujemy za ten wpis. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o pracę nad tą jednością i staraniami naszymi, to jest i modlitwa, i rozmowa ze współmałżonkiem, ale również ofiara z naszej strony też musi być, dlatego że żebyśmy te nasze zwyczaje wyniesione z rodziny umieli dopasować do tych nowych zwyczajów, które w naszej rodzinie aktualnej, założonej, tworzymy. To znaczy z pewnych rzeczy, które były dla mnie oczywiste i normalne, właściwie to nie było nic złego. Ja nawet muszę zrezygnować w imię tej jedności, bo jeżeli by każdy z nas miał inne zwyczaje, które by się ze sobą kłóciły, no to tej jedności by nie było.
Tak,
prawda?
Bo masz rację, że nie da się zbudować, stworzyć małżeństwa, które będzie kopią małżeństwa moich rodziców. Tak?
Nie da się. Nie da
Albo
się.
Rodziców mojej żony. Tak? Mhm. My tworzymy nasze małżeństwo. My tworzymy nowe ciało, nowy
nową
organizm,
jakość,
tak?
Nową jakość.
Tak, i nowe zwyczaje, nowe tradycje. I tak jak mówisz, potrzeba jakby umierać dla pewnych niektórych swoich tradycji, żeby wprowadzać nowe, prawda? Nasze.
Tak.
Ja czasami się śmieję, że niektórzy muszą nawet ukrzyżować mecze piłki nożnej, na które chodzili jako kawalerowie, jako single, tak? Bo teraz ten czas wypełnia im jakieś spotkanie na przykład z żoną gdzieś tam w kawiarni, czy w kinie, czy w teatrze, czy może po prostu, tak jak tu powiedziała chyba pani Iwona, trzymać się za rękę i patrzeć sobie w oczy, zamiast oglądać meczu, albo oglądać seriale telewizyjne w wydaniu kobiet na przykład. Także rezygnujemy ze swoich dotychczasowych zwyczajów, tradycji na korzyść małżeństwa.
W imię budowania naszego nowego my.
Tak.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, dobry wieczór. Kasia z Warszawy.
Witamy.
Witam. Ja chciałam właśnie tutaj, fajnie było powiedziane, bo tak słuchałam, że a propos umierania, to pamiętam właśnie na moim ślubie wspaniały mój ksiądz zaczął właśnie kazanie od słowa właśnie umieracie. Wszyscy zadrżeli w kościele i tutaj właśnie chciałam tak nawiązać, bo akurat to było straszne dla nich przeżycie. Oni później to mówili, że to było umieranie, jakimś strasznym, coś strasznego i szczerze mówiąc nie potrafili tego zrozumieć. To później musiałam tłumaczyć jako osoba, która skończyła teologię. Musiałam im troszeczkę to wytłumaczyć. Kazanie było bardzo krótkie, 12 minut. Dokładnie, ale dokładnie to umieranie to jest to, co trzeba jednak tłumaczyć młodym małżeństwom. A ja chciałam tak jako młoda bardzo osoba powiedzieć takim właśnie młodym małżeństwom, którym na przykład troszeczkę nie zaczęło się nawet, była tak wielka miłość, o tak bym powiedziała, była tak wielka miłość, była tak wielka chęć bycia ze sobą właśnie blisko, że najpierw było dziecko i najpierw było poczęcie, a dopiero później był ślub. Tak było u mnie. I chciałabym, żeby się nie bali, żeby nawet jeśli w ten sposób zaczęło się ich wspólna droga od dzieciątka, to żeby się nie bali się później stanąć przed Bogiem i jednak ślubować sobie miłość, wierność i w pełnym słowa tego znaczeniu tą taką uczciwość, mimo wszystko, że się zaczęło inaczej niż właśnie ich rodzicom, tak? Że najpierw było to małżeństwo, najpierw był sakrament, a dopiero później to, co należy. Żeby się jednak nie bali, bo mam bardzo dużo znajomych i też młodszych i starszych, gdzie najpierw jest dziecko i widzę, że jest że nie ma tego sakramentu, co u nas się zdarzyło. I strasznie bym chciała, żeby jednak zawierzyli, że,
że nawet jak było dziecko, to może właśnie o to chodziło, przyspieszyło. Po 6, po 7, po 8 lat chodzą ze sobą, tak się nazywa to potocznie. I nic, nie wiadomo, co zrobić, bo to dziecko i nieochrzczone, i oni też nie w sakramencie. I się rozpada, no bo bez Boga, więc ja mam taki straszny apel do młodych ludzi, jeśli nas słuchają, jeszcze nie śpią, no pewnie, że nie śpią, bo młoda godzina dla nich, żeby się nie bali stanąć przed Bogiem, nawet z tym dzieciątkiem u boku i ślubować sobie przed Bogiem, bo to ich wzmocni i to da im pełne szczęście, bycie razem już wtedy w czwórkę. Na początku Bóg, oni, dziecko i będą na pewno wtedy szczęśliwi, bo z Boga ani do proga, jak to mawia moja babcia. Tyle chciałam. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Dobrej nocy życzę wszystkim.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, Pani Katarzyno. No tak. Oczywiście, Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem małżonkowie, potem dziecko. Z tym, że jeżeli jest to zauroczenie, jest dziecko, to nadal obowiązuje rozsądek. Jeżeli się kochamy i chcemy być ze sobą, oczywiście zawieramy związek małżeński. Natomiast jeżeli stwierdzamy, że właściwie to tylko to dziecko nas łączy, bo w tej chwili już nic do siebie nie czujemy, Nie zawierajmy na siłę związku małżeńskiego, jeżeli naprawdę się nie kochamy i nie chcemy naszego życia złożyć w ofierze dla tej drugiej strony, bo jest to, jakby nie było, zawsze ofiara. Miłość ułatwia nam to poniesienie tej ofiary. Bez miłości no byłoby trudno. Ale myślę, że jak mamy ze sobą przy nas tutaj księdza Tomasza Matyjaszczyka, to może ksiądz powie coś, odpowie pani Kasi na ten temat. Halo?
Witam serdecznie. Pojawiam się po raz kolejny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rzeczywiście trudno mierzyć każdego człowieka jakąś jedną wspólną miarą, bo rzeczywiście te sytuacje ludzkie są bardzo różne. Oczywiście mam przynajmniej kilka takich zaprzyjaźnionych małżeństw, których życie również podobnie się zaczęło, gdzieś no właśnie, zbliżyli się do siebie na tyle, że w którymś momencie obudzili się i stwierdzili, aha, już nie jesteśmy we dwójkę, tylko jest ktoś trzeci, więc może to jakoś poukładać. I to rzeczywiście nie musi znaczyć, że staje się to tragedią. Natomiast rzeczywiście, kiedy potraktować by to właśnie dziecko tylko i wyłącznie jako sytuację, która ma być jedynym powodem, dla którego mielibyśmy być razem, to raczej to rzeczywiście dobrze nie wróży. Ja słyszałem od kilku już takich młodych, później dzieci takich osób. Chyba najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszałem jako ksiądz, kiedy gdzieś około 19-20-letnia dziewczyna powiedziała mi coś takiego, że kiedyś w przypływie szczerości jej własna mama powiedziała jej, że przyczyną wszelkich nieszczęść w jej życiu jest to, że ona się poczęła i że przyszła na świat. No trudno coś trudniejszego jakby zgotować swojemu własnemu dziecku.
Tak.
Więc no tutaj tak jak pan panie Leszku przed chwilą powiedział, myślę, że to nie może być jedyny powód, że rzeczywiście no różnie się mogło podziać w życiu, różnych wyborów mogliśmy dokonać. Później, kiedy człowiek się orientuje, co się dzieje, to warto się jakby zatrzymać, popatrzeć, przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się tej drugiej osobie, zadać sobie rzeczywiście to ważne pytanie, czy to jest osoba, z którą chcę spędzić życie, czy to jest osoba, którą chcę kochać, czy to jest osoba, która chciałbym, żeby była też rodzicem moich dzieci. No i wtedy dopiero podejmować decyzję.
Tak, dziękuję. Księże Tomaszu, no audycja nam się kończy, jeszcze mamy jakieś 5 minut na antenie, słuchając rozmów ze słuchaczami. Co by jeszcze ksiądz chciał nam powiedzieć?
Bardzo optymistyczne jest, myślę, wiele takich ciekawych świadectw, które się tutaj pojawiły. I to jest, myślę, takie ciekawe spojrzenie na to. Trochę może pewna równowaga w tym takim przekazie bardzo trudnym, który słyszymy z każdej możliwej strony, bo słyszymy dużo słów o kryzysie rodziny, o kryzysie małżeństwa i pewnie ten kryzys rzeczywiście jakoś nas dotyczy, ale bardzo cieszy, że w tym takim etapie rzeczywiście no, trudnym,
pojawiają się też sytuacje, gdzie wielu ludzi ciągle cieszy się tym, że są razem, że jakoś próbują to życie budować, że Pan Bóg zaproszony do takiego związku nie jest przeszkodą, ale rzeczywiście jakoś wcale. I to jest piękne. Chciałbym jakoś też podzielić się takim prostym świadectwem, no właśnie, kryzysu przezwyciężonego. Parę lat temu jakoś byłem wtedy początkującym zupełnie kapłanem. Jakoś taki głęboki kryzys dotknął rzeczywiście małżeństwa moich takich bliskich przyjaciół. Nie za bardzo wiedziałem nawet, jakim w tym towarzyszyć, jakim w tym pomagać, jak z nimi w ogóle w tym być. To, na co wpadłem, to był taki moment, że w tym najgłębszym kryzysie po prostu zabrałem męża i pojechaliśmy gdzieś na kilka dni, żeby sobie połazić po górach i ewentualnie stworzyć jakiś dystans, żeby móc się nad pewnymi rzeczami zastanowić. Pamiętam taki moment z pierwszego takiego wieczoru, gdzie złapała nas ogromna burza. Rzeczywiście przed momentem byliśmy nawet zagrożeni. Nasze życie mogło być zagrożone, bo burza w górach to nic przyjemnego. I on tak wtulony we mnie, gdzieś chowaliśmy się pod skałami, żeby tą burzę przeczekać. I pomyślałem sobie wtedy trochę tak, że okej, Panie Boże, jeśli mamy zginąć, to we dwoje, bo jeśli ja wrócę z tego wyjazdu sam, to mimo tego głębokiego kryzysu jego żona prawdopodobnie i tak nie zabije. Po latach widać, że ci ludzie właśnie zmierzyli się z tym kryzysem, dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem, dzisiaj patrzą na wiele rzeczy inaczej, bardziej dojrzale pewnie przez ten kryzys, trochę mądrzej budują też swoje relacje, więc kryzys jest do przezwyciężenia. I to jest, myślę, też takie przesłanie dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, którzy może właśnie, kiedy słyszą o tym, jak to cudownie być w małżeństwie, jak to pięknie i wspaniale być razem, a przeżywają w tym momencie to, że właśnie może jest trochę tak, jak mówiłem na początku spotkania, że już nic nas nie łączy, albo że wręcz pojawiają się tylko trudne emocje, no to po pierwsze rzeczywiście Pan Bóg, po drugie coraz więcej w Polsce pojawia się też takich specjalistycznych ośrodków, które jakoś zajmują się terapią małżeńską. Tutaj polecam to, co robi na przykład Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. W internecie można ich znaleźć. Można szukać pomocy i to, że się pojawiają trudności, to wcale nie znaczy, że ta piękna przygoda małżeństwa musi być przygodą przegraną.
Tak, ksiądz mówi o psychologach, a ja się cofnę i powiem o sakramencie pokuty i pojednania, o spowiedzi. Jeżeli jest dziecko przed ślubem, no to nazwijmy, no jest wspaniale, ale jest to grzech. No więc, więc żeby tą jedność z Bogiem odbudować, no to korzystajmy z sakramentów, które nam daje Kościół, prawda?
Oczywiście.
Mamy problemy, idziemy do specjalistów, a tu od specjalistą od naszego życia wewnętrznego jest Pan Bóg i kapłani, którzy są szafarzami sakramentów. I to jest nieodzowne, by ta nasza jedność mogła się rozwijać, bo tylko na bazie dobrych chęci, no to znacznie za mało. Jest tyle pokus i tyle szatan zastawia pułapek na człowieka, na czystość małżonków, na ich jedność, że bez Boga, bez modlitwy wspólnej, małżeńskiej, często właśnie też i bez wspólnoty małżeństw, do których coraz więcej małżonków wchodzi, jest po prostu bardzo trudno. We wspólnocie łatwiej jest pewne trudności, oczywiste trudności, które niesie życie, pokonać z pomocą Bożą i przyjaciół, którzy też podobnie przeżywają, a zarazem są ludźmi też pełnymi Boga. Prawda, proszę księdza?
Tak, tak, oczywiście. No, to jest właśnie to, że jakby trochę z innego pułapu startowałem i trochę mówiłem już rzeczywiście o takich sytuacjach. Myślę, że często większego zagubienia ludzi. To, z czym się dzisiaj spotykam, jest jakimś takim też znakiem naszych czasów, że ludziom czasami jest łatwiej przyjść do takiego punktu, właśnie, gdzie będą rozmawiać z terapeutą czy z psychoterapeutą, niż pojawi się u księdza. I to pewnie trudne, ale no, na szczęście z tego naszego kościelnego środowiska też coraz więcej mamy takich ludzi wyszkolonych, którzy potrafią takiej pomocy konkretnej udzielać. Więc nawet jeśli ktoś startuje z pułapu, że z Panem Bogiem mu trochę nie po drodze, a chce zawalczyć o swoje małżeństwo, to też jest taka szansa, a często, że tak powiem, po drodze tego procesu okazuje się, że odkrywa Pana Boga, który jest no, początkiem, źródłem i tak naprawdę największym gwarantem małżeństwa.
Tak jest, proszę księdza.
I chyba najważniejsze, co chcieliśmy, na co chcieliśmy wskazać w czasie tego programu, to na kierunek tylko w jedną stronę, w stronę małżeństwa. To znaczy, że te wszystkie pozytywne świadectwa, wydaje mi się, one były dlatego pozytywne, że one pokazywały ludzi troszczących się o swój związek, o swoją więź, o swoją miłość. Natomiast chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że nie ma możliwości, że jakby nie powinniśmy uciekać, tak? Że to nie jest kierunek dokądś, to jest kierunek donikąd. Ucieczka od problemów we własnym małżeństwie, albo ucieczka w kierunku pokus, które odciągają nas od małżeństwa. Myślę, że te wszystkie pozytywne nasze świadectwa były właśnie w kierunku do wnętrza naszego małżeństwa, tak? Jeżeli są jakieś przeciwności, my idziemy do wnętrza naszego małżeństwa. My po prostu jesteśmy razem, my się kochamy, my idziemy zawsze razem, aż śmierć nas nie rozłączy, tak?
Tak, ale idziemy razem, kochając się, rozumiejąc się, ustępując sobie i ciesząc się każdym drobiazgiem i za każdy drobiazg dziękując sobie nawzajem i Panu Bogu, który jest dawcą wszelkiej miłości, wszelkich życia. Bez Niego byśmy w ogóle nie istnieli. Dziękujemy księdzu Tomaszowi Matyjaszczykowi, który nam to był podczas całej naszej audycji i prowadził modlitwę na zakończenie dnia. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również panu Robertowi Kościuszko za kolejny przyjazd do Torunia i podzielenie się swoim doświadczeniem. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję i za każdym razem przeżywam wielką radość, jak tutaj jestem z wami.
Dziękujemy panu Jarosławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:45 już minęła. Do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.